Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gromadzimy się w imię Boga, który jest obecny pośród nas w swoim słowie. Bóg, skoro chce nas zbawić, skoro chce nas doprowadzić do pełni prawdy, to rzeczywiście daje nam to, co jest nam do tego potrzebne. Tym bardziej, że jak uczy nas sam Bóg, bez Jego pomocy nie możemy przyjść do Niego. Jezus powiedział, że nikt nie przyjdzie do mnie, jeżeli go nie pociągnie mój Ojciec. Święty Paweł napisał, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. Dlatego Bóg, skoro chce nas zbawić, to daje nam to wszystko, co jest nam potrzebne do tego, byśmy byli zbawieni. Ale oczywiście człowiek to może wykorzystać lub nie wykorzystać. Przypomnijmy sobie przypowieść o siewcy, który rzuca ziarno w różne miejsca. Między ciernie, na grunt skalisty, na drogę, na żyzną ziemię. Od takiej ludzkiej strony pomyślelibyśmy, że ten siewca jest taki troszkę nierozgarnięty, bo nikt nie rzuca ziarna byle gdzie. Rolnik sieje ziarno na przygotowaną wcześniej glebę, a nie byle gdzie i byle jak. Ta przypowieść Pana Jezusa, ten obraz pokazuje właśnie Boga, który rzuca ziarno swego słowa wszędzie, bo jak sam Jezus wytłumaczył, te różne rodzaje miejsca, gdzie pada to ziarno, oznacza różnych ludzi, różne kategorie ludzi. Czyli ludzi, którzy w różny sposób odpowiadają, wykorzystują to, co otrzymali od Pana Boga, by być zbawieni. Jedni to lepiej wykorzystują, jak chociażby ci, którzy przynoszą plon 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny, a inni różnie to niestety bywa. I Bóg daje nam swoje słowo, jest obecny w swoim słowie. To, co ostatnio też jakoś zauważyliśmy, że w czasie mszy świętej niejako przystępujemy do komunii świętej dwa razy, kiedy słuchamy Bożego Słowa i kiedy przyjmujemy ciało Jezusa Chrystusa. W liturgii mamy te dwa stoły, stół Bożego Słowa, stół Bożego Ciała. I ciągle nad tym Bożym Słowem tutaj pochylamy się w naszych spotkaniach, w naszych katechezach, bo chcemy doświadczyć obecności Pana Boga. Chcemy być bliżej Pana Boga. Chcemy, by ten Pan Bóg, skoro nas obdarzył, by cieszył się tym, że dobrze wykorzystujemy to, co nam dał. A dał nam właśnie między innymi swoje słowo. I zaczęliśmy mówić o szóstym przykazaniu, nie cudzołóż. Przykazaniu, które w dzisiejszym świecie, no takie jest dosyć, może nie tyle, że drażliwe, ile myślę, że też wielu ludzi ma z tym rzeczywiście problem, bo dzisiaj właściwie są dwie takie rzeczy, rzeczywistości, które nakręcają ludzi nie zawsze w dobrym znaczeniu tego słowa. To są pieniądze i seks. To, co też przytoczyłem ostatnio, słowa André Frossarda z jego książki 36 dowodów na istnienie diabła, gdzie on w usta diabła wkłada słowa, że w dziedzinie seksu mogę zrobić z wami co chcę. I rzeczywiście coś w tym jest. Ale widzimy, że to, kiedy sięgniemy do Biblii, to widzimy, że to nie jest tylko problem współczesności. Przypomnijmy sobie historię króla Dawida. Człowieka, który cieszył się Bożym błogosławieństwem, który zwyciężał w wojnach, pokonywał swoich przeciwników, który stał się wielkim królem, można by powiedzieć, i co z tego? Pewnego razu, kiedy, jak czytamy w drugiej księdze Samuela, kiedy Dawid wstał po poobiedniej drzemce i przechadzał się po tarasie królewskiego pałacu, z wysokości tego tarasu nagle zobaczył kąpiącą się kobietę, a była ona bardzo piękna. Dawid kazał dowiedzieć się, kim ona jest. Powiedziano mu, czyż nie jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty. Wtedy Dawid wysłał do niej posłańców, aby ją sprowadzili. A kiedy Batrzeba przyszła, Dawid współżył z nią. Potem oczyściła się ona ze swej nieczystości i powróciła do domu. Batrzeba poczęła dziecko, więc posłała Dawidowi wiadomość, jestem w ciąży. Wielki król, cieszący się Bożym błogosławieństwem, wybrany przez Boga, namaszczony. I co robi? Można by powiedzieć, co on robi? Przecież ma wszystko jako król. Po co się wpakuje w takie rzeczy? Ale jakby tego było mało, kiedy król Dawid dowiedział się, że Batrzeba jest w ciąży, że oczekuje syna. Ten syn potem rzeczywiście umarł, ale to już zostawmy to sobie. Dawid ściąga z pola walki Uriasza Hetytę, męża Batrzeby, by ten poszedł do domu, współżył z żoną i w razie czego, prawda, będzie na niego no jest dziecko, mąż wrócił z wojny, współżył z żoną i tak dalej. Ale Uriasz Chetyta, jak czytamy w drugiej księdze Samuela w 11 rozdziale, mając na względzie towarzyszy, którzy zostali na wojnie, nie idzie do swojego domu. Nawet kiedy Dawid go upija, Uriasz Chetyta nie idzie do swojego domu, bo nie chce korzystać z tego, z czego nie korzystają jego towarzysze walki. Oni zostali na wojnie, a on miałby tutaj, no nie wiem, cieszyć się życiem, współżyć z żoną. I Dawid widzi, że no właśnie nie jest w stanie jakoś nakłonić Uriasza Chetytę do tego, żeby poszedł do swojego domu i współżył z żoną. Co robi? Dawid napisał list do Joaba, dowódcy swoich wojsk, i posłał go przez Uriasza. W liście zaś napisał, co następuje. Postawcie Uriasza tam, gdzie bitwa jest najzacieklejsza, a potem odsuńcie się od niego, aby został trafiony i zginął. Jeden grzech pociąga za sobą kolejny grzech. Dawid wysyła list do dowódcy swoich wojsk, do Joaba, aby ten zrobił wszystko, by Uriasz zginął. I na dodatek ten list Joabowi dostarcza sam Uriasz. Dawid współżył z Batszebą, a to prowadzi ostatecznie do tego, że Dawid zabija, co prawda nie swoimi rękami, ale to dzięki Dawidowi Uriasz ginie, by sprawa nie wyszła. To jest niesamowite, jak często jeden grzech pociąga za sobą drugi, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to szóste przykazanie, nie cudzołóż. Kwestię wykorzystania tego, co Pan Bóg dał człowiekowi, wykorzystania tej strefy seksualnej człowieka. Jak powiedzieliśmy sobie swego czasu, Bóg stworzył człowieka i wiedział, że to jest dobre, czyli także ta sfera seksualna sama w sobie jest czymś dobrym. To nie jest coś złego. Ale zauważyliśmy, że człowiek ma to dobrze wykorzystać. Ma po Bożemu z tego korzystać. Tak jak ma czynić sobie ziemię poddaną, przywołaliśmy wtedy słowa z Księgi Mądrości, mówiące o tym, że człowiek ma to czynić w świętości, w prawdzie, że to czynienie sobie ziemi poddanej nie oznacza, że człowiek może robić, co mu się tylko żywnie podoba. Podobnie można by powiedzieć właśnie z wykorzystaniem tej sfery seksualnej w życiu człowieka. Że mamy to czynić w świętości i prawdzie. Że czyńcie sobie ziemię poddaną, także z tej sfery seksualnej też mamy ją czynić sobie poddaną. Bo tu chodzi o to, żeby człowiek panował nad tą sferą swego życia, a nie ona panowała nad nim. A dzisiaj niestety jest tak, jak to zauważyliśmy na początku, kiedy weźmiemy właśnie pieniądze, seks, może jakaś władza, że te rzeczywistości zaczynają panować nad konkretnymi ludźmi. Nie czyńcie sobie poddaną tę sferę, ale ona bierze wielu ludzi w posiadanie. Że to nagle ludzie są poddani tej sferze seksualnej, a nie odwrotnie. Dlatego mówimy nie tylko chociażby o alkoholizmie, o pracoholizmie, ale mówimy też o seksoholizmie, o uzależnieniu, czyli człowiek przestaje być panem tej sfery seksualnej w swoim życiu, a staje się niewolnikiem. A miało być, można powiedzieć, tak pięknie. Bo Bóg stworzył tę sferę i powiedział, to jest dobre. To jest dobre dla człowieka. Ale człowiek ma to do siebie, że może przekręcić, zniszczyć to, co Bóg mu daje. Przypomnijmy sobie chociażby raj. Miało być tak pięknie w tym raju. Ludzie mieli się cieszyć nawet tym, że rozmawiają z Bogiem twarzą w twarz. Człowiek to zniszczył. A miało być tak pięknie. Podobnie z tą sferą miało być tak pięknie. A gdzieś słyszymy o tym, że właśnie wielu ludzi staje się niewolnikami. I to jest niesamowite. Ale też ciągle trzeba nam pamiętać o tym, że Pan Bóg nie odwraca się od nas. Nawet jeżeli my dziś się wpakujemy w takie różne rzeczy, to jest też niesamowite ze strony Pana Boga, że On nigdy z nas nie rezygnuje. Widzimy to w księdze proroka Ozeasza, kiedy Bóg mówi do Ozeasza: idź i weź sobie za żonę kobietę nierządną i miej z nią dzieci nierządu, ponieważ kraj przez nierząd odwrócił się od Pana. Ozeasz bierze za żonę kobietę, która jest tak naprawdę prostytutką. Potem ona od niego odchodzi, Ozeasz ją bierze kolejny raz do siebie. I ta historia Ozeasza pokazuje nam tak naprawdę Pana Boga. Boga, który jest wierny, który od nas się nie odwraca. Nawet jeżeli wpakujemy się w nie wiadomo jakie grzechy, także grzechy w sferze seksualnej, Bóg od nas się nie odwraca. Zresztą w Biblii niewierność wobec Pana Boga jest często nazwana właśnie cudzołóstwem, nierządem. Ale historia Ozeasza pokazuje, że Bóg jest wierny. Nawet jeżeli my odmawiamy Mu wierności, my jesteśmy niewierni Panu Bogu, zdradzamy Go. Zdradzamy Go właśnie, nie wiem, z władzą, z pieniędzmi, z seksem, nie wiadomo z czym tam jeszcze. Bóg jest wierny. Możemy do Niego wrócić. On nas przyjmie. I to jest zawsze dla nas dobra wiadomość. Bez względu na to, jakbyśmy się nie wpakowali w jakikolwiek grzech, w jakiekolwiek zło, także w tej dziedzinie seksualnej, możemy do Boga wrócić. W następnym naszym spotkaniu przejdziemy do katechizmu Kościoła katolickiego, by zatrzymać się na przynajmniej kilku grzechach, które sprzeciwiają się właśnie temu szóstemu przykazaniu, ale to sobie już spokojnie omówimy, przyjrzymy się temu w czasie naszego następnego spotkania. Zapraszam więc na nie z Panem Bogiem. Szczęść Boże!